Moi drodzy, w naszych religijnych kalendarzach jest dzień, który dla każdego z nas winien być nadzwyczajny, wyjątkowy. To Dzień Pański, to niedziela. To dzień, w którym wspominamy starotestamentalne zakończenie tworzenia pięknego świata przez Boga. To nowotestamentalne wspomnienia wielkich wydarzeń, jakim było zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, zesłanie Ducha Świętego. Więc nie mamy wątpliwości, że to Dzień Święty Pański. Ale oprócz niedzieli jest jeszcze jeden dzień w tygodniu wielkiej wagi, wielkiego znaczenia. Dzień, który przeżywamy obecnie, powolutku się kończy, mianowicie piątek. W dniu dzisiejszym, jak wiemy, co podkreślamy postem naszym, umarł nasz Pan Jezus Chrystus. I nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie było męki i śmierci. Nie byłoby niedzieli, gdyby nie był piątek. Dlatego z okazji tego dnia, szalenie ważnego dla nas, obok niedzieli, chciałbym pochylić się nad pewnym zagadnieniem wpisanym, wmatrycowanym w nasze życie, no z pewnym drżeniem, ponieważ tematyka jest szalenie trudna. Ilekroć sięgam po temat, zawsze proszę Boga, żeby dopomógł mi nie strywializować tego, co chcę powiedzieć, czy o czym chcę powiedzieć, żeby nie zbanalizować, żeby nie spłaszczyć czegoś wyjątkowego, co jest wpisane w naturę człowieka, każdego. O czym mowa? O cierpieniu, oczywiście. Kiedyś, kiedy próbowałem o tym mówić, a potem wróciłem do zakrystii, ksiądz proboszcz tamtejszej parafii popatrzył na mnie i powiedział: odważny jesteś, że podejmujesz takie zagadnienie. Wiem, dlatego proszę, aby Pan Bóg był zawsze ze mną, bo przecież tknę sprawy, która jest znana każdemu, w różnej mierze oczywiście. Pragnę rozpocząć może od przywołania pewnego faktu, który miał miejsce, mianowicie to były lata 70. i w Paryżu, w słynnej katedrze Notre Dame, w okresie Wielkiego Postu ogłoszono rekolekcję, tak jak w naszej parafii tu. I przyjechał niejaki ojciec dominikanin, który się nazywał Bernard Bro. I wygłosił tam rekolekcję. Te rekolekcje zdumiały ludzi i zachwyciły. Podejmował bardzo trudny temat zła w świecie. A wśród zagadnień dotyczących zła również dotknął sprawy cierpienia. I kiedy mówił na te tematy w sposób przekonywujący, elokwentny, mądry przede wszystkim, pewnego razu przyszła do zakrystii po mszy świętej delegacja słuchaczy i powiedziała: ojcze, niech ojciec napisze książkę, niech te konferencje swoje spisze, bo my mamy szczęście słuchać księdza, ale wielu ludzi nie ma obecnych tutaj między nami. Niech książka, niech w tej formie te treści dotrą do nich. I rzeczywiście on uległ tej prośbie i napisał książkę pod tytułem Potęga zła. Ta książka trafiła do mnie, kiedy byłem jeszcze alumnem Wyższego Seminarium Duchownego i mnie powaliła, mnie zachwyciła. Dziś chciałbym przynajmniej z dwa razy do treści tej książki nawiązać. Otóż w jednym z takich rozdziałów krótkich, to była kartka, dwie kartki, opisał sytuację, którą znał. Mianowicie sytuację pewnej kobiety, która po zawarciu małżeństwa z mężem postanowili, że doczekają się dziecka. Ale mimo podejmowanych prób dziecko się nie poczynało. upływał czas, dziecka nie było. I w tym czasie, w którym tak z takim wytęsknieniem kobieta i mąż czekali na dziecko, dziecko się nie poczynało, ona na ten sposób kobiecy postanowiła rzeczy zaradzić jakoś. Więc w tej intuicji, jak marzyła przyszłej matki, będzie robiła wszystko, by dziecko się poczęło. A więc zaczęła się leczyć, radzić lekarzy, radzić innych ludzi, modlić się, bo była bardzo głęboko wierząca. Ale mijał czas i mimo tych usilnych prób podejmowanych na różnych płaszczyznach, dziecko się nie poczynało. I lekarz, już okazując jej miłosierdzie, widząc, jak ona bardzo pragnie tego dziecka, prawie już obsesyjnie, postanowił powiedzieć jej prawdę i powiedział: proszę pani, muszę pani powiedzieć wprost, nie może pani mieć dziecka. Nie może, jest przeszkoda i nie może. Pani się nie doczeka dziecka, proszę się nie łudzić. Oczywiście po wielkim szoku z tym związanym kobieta uspokoiła się i postanowiła dalej walczyć o to dziecko. I znowu mijał jakiś czas i pewnego razu, przychodząc do lekarza na jakąś kontrolę okresową, lekarz osłupiał. Okazało się, popatrzył na nią i powiedział: proszę pani, to jest kontra natura, to jest niemożliwe, to jest jakiś w ogóle cud. Pani jest przy nadziei, pani jest przy nadziei. I wówczas kobieta, oszołomiona tą wieścią, no, jak Bogu i ludziom, nie wiedziała, jak dziękować. Ale przy tej dobrej wieści, tej szalonej radości, zjawiały się pewne wątpliwości, bo przez tak długi czas dziecko się nie poczynało i choć się poczęło, to czy będzie zdrowe? Czy będzie zdrowe? Czy będzie normalnie się rozwijało? Więc przez 9 miesięcy tak naprzemiennie cieszyła się i bała się. I po 9 miesiącach dziecko się urodziło. Śliczne, zdrowe. No, gdyby ktoś ją zapytał wówczas, czy zna najszczęśliwszą osobę na świecie, z pewnością nie miałaby wątpliwości, na siebie by wskazała. I powiada Bernard Brault, że świat zawirował wokół tego dziecka, a ona już nic więcej od życia nie chciała. Więc troszczyła się, zabiegała, kochała, pielęgnowała, żyła życiem dziecka. Minęły może 3 miesiące, pewnego wieczoru położyła je do łóżeczka, przykryła troskliwie, a kiedy widziała, że dziecko zasypia, poszła do swoich zajęć wieczornych. Ale jak troskliwa matka wracała co jakiś czas, by przykryć ewentualnie dziecko, doglądnąć. I kiedy przyszła do łóżeczka dziecka, zobaczyła, że ono dziwnie wygląda. Nachyliła się nad nim i ku swojemu przerażeniu stwierdziła: dziecko nie oddycha. Dotknęła i dziecko nie żyje. Bernard Brault powiedział: tak jak stała, tak runęła koło tego łóżeczka i tak strasznie zaczęła płakać. I powiada Bernard Brault, to już koło tego dziecka martwego już nie leżała matka płacząca, tylko to była jedna wielka, rozdrapana rana krwawiąca. I ona tak strasznie płakała. I powiada Bernard Brault, gdyby ona podniosła się, gdyby znalazła krzyż wiszący gdzieś na ścianie i podeszła i wskazując palcem na Jezusa Chrystusa powiedziała: jeżeli istniejesz, Ty jesteś temu winien. Ty jesteś temu winien. Dlaczego mnie wysłuchałeś? Dlaczego? Mogłeś nie zważać na moje modlitwy. Mogłam marzyć o dziecku, a Ty pozwoliłeś, by marzenia się spełniły. Bym zaznała, co to znaczy być matką, szczęśliwą matką. Po co to zrobiłeś? Dlaczego? Jeżeli istniejesz, jesteś winien i powinieneś zasiąść na ławie oskarżonych. Gdyby ktoś inny ze znajomych to usłyszał, pewnie runąłby kolanami przed tym samym krzyżem, złożył ręce i powiedział: Panie, wybacz jej to bluźnierstwo, bo widzisz, że rozpacz przez nią przemawia. Wybacz jej, błagamy Cię, wybacz jej. Ale Bernard Brault powiedział, że ani Bóg nie musiał jej wybaczać, ani nie musiała mieć adwokatów, którzy Boga prosili o wybaczenie. Dlaczego? Bo ona tego nie powiedziała. Bo ona tego nie powiedziała. Ona płakała, ona umierała z żalu, ale tego nie powiedziała. I Bernard Brault powiada, my w kościołach mamy figury świętych, obrazy świętych, tych ogłoszonych. A on mówi, a ona, nieświęta? Oczywiście, że święta. Nigdy nie doczeka się swojego obrazu w żadnym kościele ani kaplicy. Żadnej figury swojej. Ale z pewnością jest święta, bo ktoś, kto przeżywa tak nieprawdopodobny dramat, jak matka śmierć swojego ukochanego, wyczekiwanego dziecka i nie zaciśnie pięści przeciwko Bogu z rozpaczy, czyż nie jest święta? I powiada to, o czym co powiedziałem w dniu wczorajszym o Matce Najświętszej. Ta kobieta była jak Hiob biblijny, starotestamentalny. Kiedy straciwszy wszystko, spojrzał w niebo i powiedział: Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Ale nie każdy potrafi być takim gigantem wiary i przy na tak nieprawdopodobnej tragedii i cierpieniu nie zacisnąć pięści przeciwko Bogu. Nie każdy. Dlatego, że w takich sytuacjach, kiedy dochodzi do dramatu, nieszczęścia, rzeczy straszliwej, człowiek wierzący intuicyjnie rozgląda się, jakby szukając oczami i sercem tego, o którym ciągle słyszy, że jest dobry, że kocha, że błogosławi. Dookoła szuka, jak gdyby chciał dowiedzieć się, gdzie on teraz jest. Kiedy mnie tak boli, gdzie on teraz jest? I w następnym rozdziale Bernard Brault opisuje sytuację z II wojny światowej. Akcja rozgrywa się, ta życiowa, ta straszliwa w obozie koncentracyjnym. I pewien Żyd wspomina, że kiedyś z głodu trzech mężczyzn ukradło troszeczkę chleba. I SS-mani złapali ich, postanowili za to powiesić. I zaplanowali, że nie zrobią to gdzieś na pokątnie, ale że zbiorą wszystkich więźniów na placu apelowym i w samym centrum obozu postawią szubienicę, zapadnie i tam dokonają egzekucji. I powiada ten Żyd, wszyscy staliśmy dookoła szubienicy i przyprowadzono trzech skazańców. Było to dwóch mężczyzn w średnim wieku, mniej więcej 50-letnich i jeden chłopiec, w zasadzie dziecko, może miał 13 lat, nie więcej. I wyprowadzili ich na podest, założyli sznury i kat pociągnął zapadnie i oni zawiśli, wszyscy trzej. Ale powiada ten Żyd, że tych dwóch mężczyzn w średnim wieku umarło od razu. Natomiast ten chłopiec nie mógł umrzeć. Wisiał na szubienicy, ręce miał z tyłu związane i nie mógł umrzeć. Może za leciutki był, za chudy był z głodu i nie mógł dostatecznie ciężarem swoim spowodować przerwania kręgosłupu czy uduszenia się. Więc wisiał na tym sznurze, z tymi rękami z tyłu związanymi, tak się rzucał z jednej pozycji w drugiej, tak strasznie cierpiał. Widać było, że on tak strasznie chciał żyć, tak strasznie chciał żyć. I powiada ten Żyd, przecież myśmy na co dzień widzieli śmierć i ona nie była już niczym zwyczajnym dla nas. Ale na agonię tego dziecka nie mogliśmy patrzeć. I tak mówi, mi się wydawało, że wszyscy, którzy to widzą, patrzą ze zgrozą i bezgłośnie, bo nie mogli. Gdyby mogli, to by wszyscy wołali, Boże, zabij go, Boże, zabij go, Boże, błagamy, zabij go. ale mówi, Bóg go nie zabijał. To dziecko się tak strasznie męczyło. I wtedy powiada ten Żyd, ja nie wytrzymałem. Nie zmieściło się to we mnie. I półgłosem powiedziałem, gdzie jest teraz Bóg? Gdzie jest teraz Bóg? I mówi, że jakiś inny więzień, który stał rząd dalej, pochylił się i powiedział mi do ucha, Bóg jest teraz na szubienicy. Bóg jest teraz na szubienicy. I Bernard Bro powiada, i miał rację. Bo wyobraźcie sobie sytuację, druga wojna światowa, jakaś wioska, las i partyzanci minują jakiś transport kolejowy niemiecki, wysadzają w powietrze i wpadają SS-mani do wioski, chcą ukarać mieszkańców. Wypędzają was wszystkich gdzieś na środek wsi, a potem podchodzą do każdego rodzica i każą wskazać dziecko, które będzie zabite z zemsty za partyzantów. I powiada Bernard Bro, wyobraź sobie, że jesteś ojcem, masz czterech synów i podchodzi do ciebie SS-man, mówi, którego mam zabić? Którego mam zabić? Pokażesz, którego masz zabić. Nie pokażesz. Staniesz jak lew. Powiesz, mnie zabij, ale dzieci moje oszczędź. Mnie zabij. Nie pokażesz. Choć masz czterech, nie pokażesz. A Bóg miał jednego syna, jedno dziecko i oddał na zabicie za innych. I kiedy ten syn w ogrodzie Getsemani prosił, ojcze, zmień plany, proszę cię, to powiada Bernard Bro, ojciec w niebie płakał i mówił, synu, nie mogę, bo jak ciebie nie zabiją, to ich będą zabijali. I syn zrozumiał. I zabili za jego syna, za obcych. Za kogo? Między innymi za tego chłopaka, co wisiał na szubienicy. Dlatego pytanie, czy Bóg mógł być daleko od tego dziecka? Czy mógł obojętnie kołysać się na błękitnych obłokach, kiedy jego adoptowane dziecko, za które umarł syn jego rodzony, umierało? Nie wyobrażam sobie tego. To absurd. Zatem gdzie był? Na szubienicy. Cierpiał razem ze swoim dzieckiem. Na szubienicy. Dlatego jeżeli boli coś, jeżeli coś boli, jeżeli coś nęka, jeżeli coś powoduje dramat, z którym sobie poradzić nie możesz i intuicyjnie zaglądasz, gdzie on jest. Pamiętaj, jest tak blisko, że jedna z sióstr zakonnych mówiła, tak mi ciężko było, Panie, tak mi ciężko było. Tak mi strasznie ciężko było. Gdzie Ty wtedy byłeś? Bóg pochylił się i powiedział, w Twoim sercu. I patrzyłem, jak z wielką radością, jak Ty potrafisz dzielnie walczyć. Byłem zachwycony, jak Ty potrafisz walczyć w sercu. Mama moja, która już zmarła, owdowiała w wieku 29 lat. Tato miał 33, a półtora roku, więc nie pamiętam go. Kiedy została sama, jakby w miejsce ojca wszedł mój dziadek. Był wykształcony jak na ówczesne czasy i bardzo eleganckim według opinii sąsiadów i znajomych mężczyzn. Był szczupły, wysoki, postawny, pracował w urzędzie państwowym, w bankowości. Zawsze miał piękny, nieskazitelnie wyprasowany garnitur z takiej szkockiej wełny, z samodziału, włosy na brylantynę, wygolone, pachnący dobrą francuską kolońską wodą, teczka urzędnika skórzana, laseczka hebanowa ze srebrną rączką, którą się nawet nie podpierał, tylko sobie dodawał szyku idąc. A znajomi mówili, twój dziadek wygląda jak książę Radziwiłł. Jak idzie, książę Radziwiłł. I ten mój dziadek zastąpił mi i bratu mojemu naszego ojca, którego straciliśmy. Więc był w jego miejsce. Byliśmy mu ogromnie wdzięczni za wszystko, co robił. Ale jak ja byłem w seminarium, on zachorował ciężko i doszło do tego, że musiał mieć 24 godziny opiekę. I myśmy oddali, on poprosił, potrzebował mieć pomoc nieustanną lekarską i pielęgniarską. I wtedy z bolącym sercem, ale powierzyliśmy go siostrom zakonnym, które troszczyły się o niego, bo to już właściwie była sytuacja no, beznadziejna, czyli właściwie już potem morfina, straszliwe bóle. I ja nie widziałem go przez długi czas, ponieważ w seminarium puszczano nas 4 razy mniej więcej do roku. Więc bardzo tęskniłem i ciągle o nim myślałem, ale na pewnego razu na wszystkich świętych nas wypuszczono i pierwsze kroki do dziadka. I kiedy przybyłem do niego, otworzyłem drzwi pokoju, w którym przebywał, stanąłem jak wryty. Chciało mi się szukać mojego dziadka, bo go nie znajdowałem. Bo w zasadzie na brzegu łóżka nie siedział ten dziadek, którego pamiętałem. Tylko jakaś skorupka człowieka. Zmęczona, wychudzona, zniszczona przez chorobę, z czarnymi nogami. Cierpiąca, od 9 dni już nic nie jadł. Tylko pił zimną wodę, która chyba gasiła jego gorączkę. Ja nie umiałem się powstrzymać. Ja byłem cały przerażony tym, co widziałem. Ale próbowałem się opanować i z nim jakoś rozmawiać. Ale po tej rozmowie takiej serdecznej wiedziałem, że no, muszę już jechać z powrotem. Muszę go opuścić. Już go więcej nie zobaczę, bo następnym razem dopiero na Boże Narodzenie nas wypuszczą, a on właściwie niewiele pożyje, jest w stanie strasznym. I trzymałem się tak bardzo mocno do momentu wyjścia poza drzwi jego pokoju. A jak wyszedłem, no to już. Mężczyźni nie płaczą, ja płakałem, mi było wszystko jedno. Szedłem i ryczałem korytarzem i mi było obojętnie, czy ktoś widzi, czy nie widzi. I pamiętam, że tak szedłem i płakałem. Jakiś mężczyzna sprzeciwka szedł chyba ze Śląska, bo tak stanął, popatrzył, mówi: synek, a co ci to? A co ci to? A ja tak płakałem. Potem dziadek zmarł za kilka dni. Pojechałem po jego rzeczy, te, które były pamiątkami rodzinnymi, resztę zostawiliśmy wszystko potrzebującym. I kiedy siostra wydawała mi te rzeczy, powiedziałam: proszę księdza, dziadek księdza był bardzo dzielnym człowiekiem, bardzo dzielnym. Ale raz chyba go tak straszliwie bolało. Ja przyszłam z zaszczykiem morfiny, a on tak strasznie cierpiał i spojrzał na mnie i mówi: siostro, dlaczego ja tak cierpię? Dlaczego ja tak cierpię? A siostra powiedziała: panie Niedzielski, nie wiem dlaczego, ale tak myślę sobie, ma pan wnuka w seminarium. Może składa pan jakąś wielką ofiarę za to, żeby ten wnuk nie był funkcjonariuszem kultu, tylko księdzem, dobrym księdzem, który będzie słowem ludzi podpierał, pocieszał, prowadził ku niebu, który będzie w konfesjonale w imię Boga okazywał miłosierdzie i rozgrzeszał, który na ołtarze będzie ściągał Chrystusa, żeby umierał dla ludzi, żeby ich ratował, ich dzieci. Może dlatego. I mówi siostra, dziadek się tak zastanowił i mówi: tak, to ma sens, siostro. Jeżeli tak, to ja mogę dalej cierpieć. I moi drodzy, tak 34 lata jestem księdzem i Boga błogosławię, jak tylko potrafię, za życie, które mi dał. I jeżeli w tym kapłaństwie coś mi wyjdzie, czymś się tak bardzo cieszę, że mogłem, to wtedy myślę sobie, są 3 źródła tej radości. Bóg, który mnie wybrał, moja mama, która ciągle różańcem, nie wypuszczając z rąk, podpierała moje kapłaństwo, i mój dziadek, który złożył taką ofiarę. Trzy źródła, którym zawsze pozostanę wierny. I tak myślę sobie, jeżeli macie obok dziecko swoje, wnuka, prawnuka i was boli, serce boli, dusza boli, cierpicie, przekierunkujcie ten ból, tą pomrokę, ten smutek. Niech Bóg weźmie i zrobi coś z tego i ratuje tych, którzy podparcia i ratunku potrzebują. Żeby cierpienie nie było po próżnicy. Żeby nie było po próżnicy. I wtedy, jeżeli pojawi się pytanie, dlaczego, może ten obraz niech przyjdzie wam do głowy. Może dla niego, może dla niej, może dla nich. Zapewniam was, przy takim uświadomieniu zaczyna mniej boleć. Zaczyna mniej boleć. Kiedy dowiemy się, po co, albo za życia tego, albo tamtego, albo teraz, albo po śmierci. Dziadek dowiedział się według niego za życia, ale my musimy czasami poczekać. I tak myślę sobie, Bóg nam teraz nie tłumaczy, dlaczego zabrał nam kochaną osobę za wcześnie, według naszych obliczeń. Dlaczego zabrał mi albo komuś kochanemu zdrowie? Dlaczego wisi nade mną diagnoza, której jestem przerażony? Dlaczego? Nie tłumaczy, bo nie pojmiemy to. Dlaczego nie pojmiemy? Kiedyś ojciec zajmował się małą córeczką swoją, może zroczek miała, bawiła się na dywanie klockami i on co już zerkał na nią, zajmując się swoimi rzeczami, nagle spojrzał i ku swojemu przerażeniu stwierdził, że córeczka znalazła żyletkę i bawi się żyletką. Więc przerażony podbieg i zdecydowanie, ale delikatnie zabrał jej. A ona zaczęła płakać, tupać, nie kochać, bo jakąś zabawkę zabrał jej tato. A on nawet jej nie tłumaczył, bo ona za maleńka była, by nie zrozumiała, że żyletką bawić się nie może. Więc nawet jej nie tłumaczył, a ona płakała i miała poczucie krzywdy. Ale minęły lata i ona wyrosła na taką piękną, młodą damę, taką nastolatkę. I kiedyś siedzieli przy jednym stole z tatą i ten ojciec mówi, patrzę na ciebie, córeczko, jaka ty jesteś piękna, wiesz, tak jak mama twoja, odziedziczyłaś po niej urodę. I wiesz, co mi się przypomniało, jak byłaś kiedyś taka maleńka zupełnie, bawiłaś się gdzieś tam na podłodze i znalazłaś żyletkę. Ja przerażony zabrałem ci tą żyletkę, a ty tak płakałaś, nie kochałaś, tupałaś nogami. A ja nawet ci nie tłumaczyłem, bo byś nie zrozumiała. Popatrz, dzięki temu, jaką ty masz piękną buzię, nie oszpeciłaś się, nie okaleczyłaś, nie straciłaś oka, mogłaś to zrobić. Tylko dlatego, że ja cię zabrałem wówczas. Co ty teraz o tym sądzisz? A ona go wzięła tak za rękę, ścisnęła i powiedziała, tatusiu, dziękuję, dziękuję. Ja jestem pewien, że kiedy Bóg nam coś zabierze, nie będzie nam tłumaczył, nie pojmiemy, teraz nie pojmiemy. Ale kiedy przyjdzie czas, że zamkniemy oczy tła, otworzymy po drugiej stronie i wejdziemy do cudownego ogrodu Boga i pod jakąś kwitnącą jabłonką będzie stół i będzie siedział On, Bóg, i będzie krzesło dla nas i zaprosi nas, byśmy usiedli i zaczniemy z Nim rozmawiać. Wtedy zapytamy, dlaczego? Powiedz mi, dlaczego? I on wyjaśni. A gdy skończy, my się za głowę złapiemy i powiemy, mój Boże, nigdy tymi kategoriami nie myślałem. Ja nigdy nie myślałem, że to w tym celu. Wtedy wydawało mi się, że tylko krzywda nie pojmowała. Teraz rozumiem. I uściśniemy go za rękę i powiemy, dziękuję, dziękuję. Moi drodzy, wszystko ma swój kres. Nawet Jezus na krzyżu w piątek nie został na wieki wieków. Amen. On w niedzielę zmartwychwstał. Każde cierpienie ma kres. Musi mieć kres. I dlatego dziś chciałbym na zakończenie zadedykować wam wiersz, który kocham, bo należy do tych gatunków, które niesie światło i nadzieję. A komu serce nie pękło z tęsknoty, niech jeszcze czeka. Wpadnie przez okno słońca promień złoty, bo nienadaremne jest wielkie czekanie i będzie wiosna. I będzie wiosna. Dlatego jeżeli na kogoś przyszedł dziś Wielki Piątek i cierpienie, niech czeka. Dlaczego? Bo nienadaremne jest wielkie czekanie i będzie wiosna. Co daj wam Boże. Amen.